Studiu Radia Kraków nasz gość, Maciej Zygmunt, fotograf i filmowiec, freelancer. To istotne. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Wróciłeś świeżo z Ukrainy, to znaczy kiedy dokładnie?
W niedzielę, w ostatnim niedzielę wróciłem z podróży reportersko-wolontariackiej, ponieważ podróżowałem razem z reporterką Aldoną Hartwińską oraz dwoma Tomkami, w tym jednym także z Krakowa, Tomkiem Rzepeckim i Tomkiem Olczakiem.
Który to są, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy ich serdecznie i gratulujemy, są wolontariuszami od początku wojny i są niesamowitymi wariatami, że cały czas jeżdżą w tak niebezpieczne rejony.
Czy kiedy odbywała się słynna rozmowa przy kominku w Białym Domu, to ty byłeś już w Ukrainie?
Nie byłem wtedy w Ukrainie, ale na pewno ta rozmowa spowodowała to, że poczułem potrzebę, by wrócić i zobaczyć, jak wygląda teraz sytuacja w Ukrainie. Ponieważ byłem, tak jak chyba wszyscy w Polsce, zszokowany. Oglądałem to praktycznie na żywo w telewizji. Nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
Dlaczego nie mogłeś w to uwierzyć? Twarda polityka.
Nie jesteśmy,
walka o swoje interesy. Jesteśmy, tak Amerykanie to
jesteśmy przyzwyczajeni do walki politycznej, twardej i no, to jest nowa wersja geopolityki, gdy robimy jakieś zapasy i na żywo się okładamy. Miałem wrażenie, że tam zaraz dojdzie do rękoczynów, oglądając to właśnie w telewizji na żywo i no i myślę, że mamy nowe otwarcie, że tak powiem, w stosunkach i prowadzeniu stosunków międzynarodowych.
Ja mam wrażenie, że jednak mieliśmy jakieś złudzenia, że choć odrobina kultury panuje w takich rozmowach, a tu jednak jakaś nowa jakość, tak to nazwijmy, zapanowała. Tak. Kompletnie pozbawiona jakości.
Dokładnie tak, szczególnie, że to wszystko dotyczyło wojny, dotyczyło bardzo poważnych spraw. Ludzi, którzy cierpią, którzy umierają, którzy zginęli na froncie, a tu nagle taplamy się w jakimś, nie wiem, wbijemy się w zapasy i nie wiadomo, co z tego wyniknie, nie wiadomo, czy o to tak naprawdę chodzi. Słyszymy randomowe słowa, które wylatują z ust polityków.
Najważniejszych.
Najważniejszych, którzy są teoretycznie mężami stanu, prawda?
I powinni być odpowiedzialni za to, jakie słowa wypowiadają.
Powinni być odpowiedzialni, ponieważ słucha cały świat, wielkie mocarstwa. No i fajnie by było jednak, dobrze, jeśli są gorące rozmowy, bo na pewno bywają, ale zrobić to jednak za zamkniętymi drzwiami, a na zewnątrz nawet zrobić tą dobrą minę do złej gry i kontynuować dalej rozmowy.
I po tej rozmowie, po tej transmisji postanowiłeś pojechać do Ukrainy, pojechać jak najbliżej frontu.
Tak.
I co tam zobaczyłeś, co usłyszałeś? Jak ta rozmowa wpłynęła na nastroje w Ukrainie?
To znaczy tak, to co najpierw usłyszałem, to na dzień dobry na pewno nie usłyszałem z obniżenia intensywności działań adwersarza, czyli Federacji Rosyjskiej, ponieważ przywitała mnie i moich towarzyszy bomba lotnicza, która leciała równo z naszym pojazdem i gdyby jeden z żołnierzy wcześniej nas nie zatrzymał i poprosił o podwózkę, to prawdopodobnie byśmy się spotkali z nią w tym samym miejscu, to nie byłoby zbyt pozytywne dla nas. Więc tak to wygląda. Są działania wojenne, są bardziej intensywne niż gdy byłem ostatnim razem. Jest bardzo niebezpiecznie na froncie i naprawdę bardzo trzeba uważać, bo
tak jakby Putin czuł, że to jest ten moment, żeby docisnąć i wydrzeć.
Dokładnie
jak
tak.
Jak najwięcej.
Dokładnie, jest takie uczucie. Jest bardzo, bardzo na froncie niebezpiecznie. Weszły coraz większe, coraz nowocześniejsze technologie, przed którymi bardzo ciężko jest się bronić. Wcześniej można było jakoś zagłuszać na przykład drony. Teraz są drony przewodowe, których nie da się zagłuszyć. Więc praktycznie każdy wyjazd na front, na przykład naszych polskich medyków z grupy w międzyczasie, czy awangardy, którzy wyjeżdżają i ratują ukraińskich żołnierzy lub też międzynarodowych, którzy tam walczą, ochotników, wiąże się z bardzo dużym ryzykiem i mogą po prostu stracić życie lub zdrowie. Bardzo szybko.
A czy żołnierze nie stracili nadziei? Nie stracili poczucia sensu, że ta walka do czegoś prowadzi?
No, na pewno nie stracili do końca sensu, ponieważ by nie walczyli, nie wiem, rzucili wszystko, uciekli, ale tam nadal trwają bardzo, bardzo intensywne walki i żołnierze ukraińscy stawiają bardzo duży opór a są w bardzo trudnej sytuacji. Nie jest łatwo, nie mają łatwych miejsc w Donbasie do obrony i codziennie przelewa się hektolitrami ta ukraińska krew. Oni są bardzo zdeterminowani. Ci, którzy są na froncie, wiedzą, że to jest ich... Poszli tam walczyć o swoją ojczyznę i walczą o każdy ten centymetr tego błota donbaskiego, które w okresie właśnie zimowym tam jest. Wiadomo, osoby, z którymi rozmawiam, są na przykład na froncie 3 lata i to jest bardzo długo. Chciałyby wrócić do swoich rodzin, chciałyby wrócić często do swojej pracy.
Mają gdzie wracać?
Mają nadzieję, że mają gdzie wracać, chociaż to jest bardzo trudny problem, bo często związki się rozbiły przez tak długi czas. Często ich miasta nie istnieją albo są pod okupacją, są totalnie zniszczone. Ale chcieliby pojechać, nie wiem, mieć wolny weekend, spokojny, bez myślenia o tym, że coś może im spaść na głowę. Nie wiem, pojechać na wakacje za granicę na przykład, bo od 3 lat nie mogli opuścić kraju zazwyczaj. Natomiast zostaje im, tak jak też byłem świadkiem, wyjście i kąpiel na przykład w Dońcu Sewierskim. To jest rzeka, która płynie przez cały Donbas. I byłem świadkiem właśnie chwili oddechu, gdy kilku żołnierzy przyszło i rozebrało się, wskoczyło do rzeki, zaczęło kąpać się, cieszyć się, bawić się przez chwilę, a w tle było słychać wybuchy bomb oraz dym, który się unosił nad miastem, więc taka odrobina normalności w totalnym chaosie.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy z Maciejem Zygmuntem za kilka minut. W Radiu Kraków dzisiaj spotkanie z Maciejem Zygmuntem, fotografem i filmowcem, który właśnie wrócił z Ukrainy, gdzie dokumentował ewakuacje medyczne, przebywał bardzo blisko frontu i rozmawiałeś też dużo już wcześniej, w pierwszej części naszej rozmowy o tym mówiłeś. Rozmawiałeś z żołnierzami, ale też z ludnością cywilną, która tam na miejscu jest wciąż, tam gdzie toczą się walki. Często mówią o pokoju?
Często mówią o tym, że chcieliby, żeby wojna już się zakończyła. I to wszyscy, czy cywile, czy wojskowi, każdy chciałby, żeby się zakończyła ta wojna.
No tak, ale co to oznacza zakończyła?
No właśnie, to w domyśle nikt pewnie nie przyzna się bezpośrednio, z czym to się wiąże i na co by mogli Ukraińcy dopuścić. Natomiast tak, każdy chciałby już wrócić do swoich zadań i wyjść z tego okopu, to nie znaczy, że ucieka z tego okopu, tylko ciężko walczy i jest tam dalej na posterunku. Natomiast tak, jest przy takich wywiadach czy rozmowach z osobami walczącymi zawsze jest wspomnienie tego, czym się zajmował do wojny. Na przykład, nie wiem, ktoś jest teraz bardzo odważnym ratownikiem medycznym, natomiast i wygląda jak, nie wiem, super człowiek, dobrze zbudowany, w tej kamizelce kuloodpornej. Natomiast w jego oczach widać, że to był wcześniej wspaniały, wrażliwa osoba, która kochała zwierzęta i była weterynarzem na przykład. To jest dokładnie taki przykład. I chciałaby do tego wrócić. Chciałaby wrócić do tej swojej spokojnej pracy i codziennych trosk związanych z, nie wiem, z opiekowaniem się kotami,
I z segregacją śmieci na przykład.
Segregacją śmieci, jakiej kawy napić się rano, do jakiej restauracji wyjść pewnie, a tutaj musi się zastanowić, ile dzisiaj stas taktyczny musi spakować do swojego plecaka, żeby uratować wystarczająco dużo osób.
I żeby samemu przy tym nie zginąć.
To jest co jest też takie uderzające. Często, może to jest właśnie różnica językowa, ale często to nie jest powiedziane, że idziesz w bój, idziesz walczyć, tylko idziesz do pracy. Więc to jest taka jakby normalizacja tego w tej sytuacji, w której się znajdują. Czy oni po prostu jadą do pracy.
No to też służy chyba ochronie jednak psychiki człowieka. Kiedy rozmawiacie o pokoju, to w ogóle pojawia się taki wątek, że ten pokój być może będzie oznaczał, że Ruscy tu przyjdą. I co teraz? Czy my powinniśmy się spakować i wyjechać? I teraz gdzie wyjechać? Czy gdzieś w Ukrainie znaleźć sobie miejsce? Czy pojechać do kraju, gdzie jest normalnie, tak jak w Polsce na przykład?
Tego bezpośrednio nikt nie przyzna, że może być to związane z wkroczeniem Rosjan na teren Ukrainy. Może najbardziej jest dopuszczane przez część przynajmniej społeczeństwa to, że mogą być oddane miejsca, które są teraz pod okupacją, te regiony. Natomiast nikt chyba nie dopuszcza do tego, żeby kraj był pod wpływem rosyjskim i żeby przeszedł pod rosyjską strefę wpływów.
Więc i są gotowi walczyć dalej?
Są gotowi walczyć na tyle, tak długo, jak będzie to potrzebne. Natomiast pojawiają się już teraz ze względu na zmianę tej sytuacji geopolitycznej, o której rozmawialiśmy, czyli braku wsparcia Amerykanów, czy deklaracje także administracji amerykańskiej o tym, że nie ma szans na przykład na wejście do NATO.
Postrzegają to jako zdradę?
Są na pewno zawiedzeni. Jest dużo takiego, no szkoda, no myśleliśmy, że wszyscy gramy do jednej bramki, że też trochę naobiecywano nam, jakby dawano nam perspektywy na przyszłość, nawet przed wojną, że będziemy właśnie w tej demokratycznej części Europy.
No, kiedy Ukraina oddawała broń atomową, to otrzymywała deklaracje i zapewnienia o bezpieczeństwie, gwarancje bezpieczeństwa.
Dokładnie. I okazało się, że ten papier przyjmie wszystko, a niekoniecznie jest to realizowane. Oni wszyscy widzą, jak fajnie jest, w cudzysłowie fajnie, w krajach na przykład europejskich, jak, nie wiem, jak po prostu są dobre na przykład drogi. Wraca zawsze to samo stwierdzenie, które kiedyś koleżanka mówiła, o, droga tak dobra jak w Polsce, czyli super droga z dobrym asfaltem, bez dziur. Takie podstawowe rzeczy, plus marzenie o braku korupcji. Taka rzecz, która jest codziennością w Ukrainie. I na to wszystko była nadzieja i szansa. A teraz wszyscy powoli stracili to, że to się rychło stanie. I trzeba trochę wymyślić na nowo to bezpieczeństwo swojego kraju.
Ale są gotowi na to, żeby odbudowywać ten kraj i budować to? Czy chcą trochę normalności w swoim życiu? Po prostu wyjechać, zapomnieć, odciąć się od tego wszystkiego.
Część osób faktycznie myśli o tym, przyszłości za granicą, że nikt nie chce, żadna osoba z nas nie chciałaby odprowadzać dzieci do przedszkola czy do szkoły, mając cały czas z tyłu głowy, że w to przedszkole czy szkołę może uderzyć rakieta. Więc każdy naturalnie myśli, jeśli ma właśnie rodzinę, myśli o tym, żeby zabezpieczyć jej przyszłość i żeby nie powtórzyło się to, co się wydarzyło w Ukrainie. Więc część osób tak myśli także o tym, o przyszłości za granicą.
A jak postrzegają Polaków teraz, po tych trzech latach wojny, kiedy wiadomo, że na początku wojny to wsparcie dla Ukrainy, Ukraińców w Polsce było powszechne, a teraz też na skutek działań propagandy putinowskiej, która niestety działa u nas w sieci bardzo, bardzo zgrabnie, te nastroje są budowane i przekierowywane, już nie wszyscy tak mocno są gotowi wspierać Ukrainę i Ukraińców.
Tak, spotykam się często z pytaniami, jak Ukraińcy są traktowani w Polsce, albo że ktoś słyszał, że właśnie nie do końca jest tak różowo i kolorowo. Natomiast podróżując przez Ukrainę, ma się wrażenie, że im bardziej jest się na wschodzie, tym bardziej mniej się o tym myśli, raczej pozytywnie o Polakach i zawsze serdecznie. Ja się spotykam zawsze z serdecznością, albo staram się tłumaczyć, jaka jest sytuacja. Jestem szczery, mówię. Część społeczeństwa tak, część społeczeństwa tak się zachowuje w Polsce. Ale też zawsze wracają takie pozytywne obrazki, czyli gdy spotkaliśmy żołnierza, z którym, dzięki któremu tak naprawdę uniknęliśmy prawdopodobnie spotkania z bombą lotniczą, jechaliśmy z nim około godziny i opowiadał nam właśnie historię, jak walczył pod Mariupolem, a później pod Wuhledarem i opowiadał, że Polacy go uratowali, że pamięta odgłos polskiego języka i właśnie oni go wyciągnęli, gdy był bardzo ciężko ranny.
Polscy medycy.
Polscy tak. Medycy, tak. Polscy medycy pola walki go ewakuowali. I teraz znowu spotyka Polaków, którzy wiozą pomoc na sam front i nie dość jeszcze do tego mówią perfekcyjnie po ukraińsku, bo akurat koleżanka Aldona od początku wojny uczyła się, przez rok się nauczyła ukraińskiego tak, że nie jest się w stanie odróżnić, czy ona jest Polką, czy Ukraińką.
Szacun.
Więc on był, tak, dokładnie, i on był także w szoku i pozytywnym, i gdy dojechaliśmy, go zrzucaliśmy do jego rodziny, też oni bardzo się cieszyli, że nas widzą. Więc takie pozytywna pamięć o naszym wsparciu dla Ukrainy na pewno tam w części społeczeństwa pozostaje. Ja się nie spotkałem osobiście nigdy z negatywnym podejściem, a jeśli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo szybko tłumaczę, jak to wygląda. Jak wyglądają.
Że ludzie są różni.
Że ludzie są różni zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.
I wrócimy do naszej rozmowy z Maciejem Zygmuntem za kilka minut, bo chciałam, żebyśmy porozmawiali trochę o też tej migracji wewnętrznej i też wiem, że spotkałeś się z Serhijem Żadanem.
Tak.
Wracamy do rozmowy z Maciejem Zygmuntem, który w niedzielę wrócił z Ukrainy i referuje nam to, jakie nastroje panują teraz w Ukrainie. Kim są uchodźcy wewnętrzni w Ukrainie?
Mamy tutaj, można powiedzieć, kilka grup uchodźców wewnętrznych. Są to osoby, które straciły swój dobytek, swoje miejsce do życia, ponieważ jest na przykład teraz pod okupacją lub zostało zniszczone w trakcie ofensyw na początku w 2022 roku. I to są często osoby, które właśnie straciły wszystko i muszą sobie się na nowo odnaleźć w miejscu. Bardzo często zauważyłem, że te osoby nie uciekają bardzo daleko od swojego miejsca, tak jakby podświadomie czuły, że mogą kiedyś tam wrócić. I są nadal w miastach przyfrontowych, na przykład w Kramatorsku, w którym byłem, spotkałem ekipę seniorów, którzy mają taki klub wspomagający siebie nawzajem, można powiedzieć.
Chyba im człowiek starszy, tym trudniej mu wyjechać.
Tak, ciężko wyrwać te korinia, korzenie, jak oni o tym mówią. I oni właśnie są z różnych miast, które są na Donbasie, ale są już zajęte. I nadal są, czują, że muszą być blisko tego swojego miejsca, w którym mieszkali, mimo że te miejsca już są atakowane, są bardzo niebezpieczne tak naprawdę na co dzień do życia. Nikt pewnie z nas nie chciałby tam żyć. Są też osoby, które odsunęły się jak najbardziej od frontu, czy od nawet centralnej Ukrainy, które przeniosły się na zachodnią Ukrainę, która jest uważana za najbezpieczniejszą w całej Ukrainie. I dlatego na przykład widać boom we Lwowie, który jest bardzo zakorkowany. Jest tam, widać, że jest dużo więcej mieszkańców niż przed wojną, przed pełnowymiarową wojną. A są osoby, które także poszukują jakiegoś swojego miejsca w życiu. Nie mają, na przykład straciły cały dobytek, nie mają pieniędzy. I nadal w takich miejscach, jakby to powiedzieć, wspólnego, nie są już to zazwyczaj hale takie, które bywały jeszcze nawet przez 2 lata, w których mieszkało po kilkaset osób, no ale zostało im, na przykład państwo im zapewniło takie, można powiedzieć, mieszkania komunalne w miejscach, w mniejszych miejscowościach, wiadomo, nie w takich...
Ale czuć taką opiekę państwa w stosunku do takich osób, które straciły wszystko na wojnie?
Mam wrażenie, że nie jest tak, że ktoś jest totalnie zostawiony bez niczego, że każdy w jakiś sposób jest wspierany. Przede wszystkim widać, że też społeczeństwo wewnątrz bardzo, bardzo pomaga osobom.
I też bardzo się skonsolidowało chyba ta tożsamość ukraińska, doszła do głosu, bo przed wojną chyba nie do końca to było takie silne.
Na pewno nie jestem w stanie powiedzieć, jak to było przed wojną. Na pewno widać to, że to świadomość narodowa...
To, że trzeba znać swój język, a przecież wiele osób przed wojną nie znało ukraińskiego albo znało go słabo.
Nawet prezydent, więc to widać, że W tym języku od razu widać, gdy się kogoś poznaje i się próbuje rozmawiać po ukraińsku, to ta osoba często widzę, że to jest świeżo ucząca się, niedawno nauczyła się ukraińskiego, ponieważ szuka często słów, albo pyta kolegi, albo koleżanki, to jak to jest po ukraińsku, bo próbuje znaleźć to słowo, lub czasami wrzuca właśnie rosyjskie słowa. Właśnie też w przypadku tych seniorów to było bardzo interesujące, że pani, z którą rozmawialiśmy, starała się właśnie mówić po ukraińsku, ale widać, że to już w dosyć podeszłym wieku zaczęła się jego uczyć, ale i tak, no, to jest duże wyzwanie w takim właśnie wieku senioralnym nauczyć się nowego języka i było to...
A tak naprawdę swojego języka.
Fajne jest to właśnie, że jest literatura czy poezja.
No właśnie, no to jak już jesteśmy przy tym, spotkałeś się z Serhijem Żadanem, tak?
Tak, tak. Miałem okazję go sportretować, fotografować tuż przed wejściem na scenę, gdzie właśnie czytał swoją twórczość.
W Charkowie to się działo.
Działo się to w Charkowie. Jadąc na to spotkanie, na ten występ, wiedzieliśmy, że będzie tam na pewno sporo osób. Zastanawialiśmy się, gdzie w Charkowie może się odbyć takie wydarzenie, ponieważ tam... ze względu na bliskość do granicy z Rosją, najpierw przylatują rakiety często, a potem jest dopiero alarm. Więc robienie tego na otwartym powietrzu jest to, czy w normalnej sali, jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ też taka informacja idzie po social mediach, że będzie takie wydarzenie. A okazało się, że też Ukraińcy już znaleźli na to sposób i po prostu są sale widowiskowe, które są w schronach przeciwbombowych. Całkiem sporych, więc tutaj też takie spotkanie odbywało się w schronie przeciwbombowym i no, była praktycznie pełna sala. Więc to było bardzo budujące i ludzie przyszli posłuchać właśnie jego twórczości, poezji, literatury, gdy czytał publicznie. I tu jak wiemy, że właśnie on jest bardzo takim dużym promotorem języka ukraińskiego, a poza tym także jest ochotnikiem, też zgłosił się do Sił Zbrojnych Ukrainy, że chce być żołnierzem. No i walczy na swoim froncie, tylko właśnie został skierowany do frontu takiego literacko-promocyjnego, czyli jeździ czy na przykład po oddziałach, czy po miastach i promuje jakby walkę o niepodległość Ukrainy.
Ale też poczuciem humoru sobie radzą, nie tylko poezją, tym wysokim C, ale też radzą sobie bardzo, spaja ich poczucie humoru, to co też mogliśmy na początku wojny obserwować, ten wysyp memu. Takich niezwykle dowcipnych, ale jednocześnie mocnych.
Nadal to poczucie humoru jest bardzo mocne i też im bliżej frontu, im bardziej gdy spotykasz się z żołnierzami, którzy na co dzień mają bardzo ciężką pracę, to oni bardzo szybko przechodzą w jakiś taki tryb właśnie dowcipu, jeśli mówimy o jakichś ciężkich, trudnych tematach i to poczucie humoru nadal jest w nich mocne i trzeba... Widać, że to bardzo pomaga im w codziennym życiu przy tak trudnych działaniach.
To na koniec chciałam jeszcze zapytać o ewakuacje medyczne, bo pojechałeś po to, żeby dokumentować te ewakuacje. Na czym to polega? Jaka to jest praca? I jak bardzo to jest niebezpieczne?
To jest bardzo niebezpieczna robota. Polega to na takiej zasadzie, że ekipa medyków wyjeżdża na strefy frontowe i na przykład chowa się w takiej lepiance, w blindażu i czeka na sygnał, gdy coś się wydarzy, czyli gdy oddział, który dokonuje na przykład szturmu albo broni jakiegoś terytorium, ma po prostu rannych. I oni wysyłają informację, że musimy się spotkać i musicie przyjechać porannych żołnierzy. I oni właśnie wychodzą z tego swojego ukrycia i jadą, biegną w miejsce, w którym muszą odebrać osoby ranne i później je stabilizują i ewakuują z pola walki. I to wydaje się w tym momencie dosyć proste, gdy o tym mówię, natomiast musimy sobie zwizualizować, że cały czas ktoś próbuje zabić tych medyków i przylatują zarówno bomby artyleryjskie, jak i chmara dronów, która w tym momencie jest przekleństwem pola walki. Jest ich bardzo dużo i one sobie latają i próbują trafić na przykład polską ekipę, która w ostatnim czasie straciła na przykład właśnie samochód, bo został trafiony rosyjskim. Na szczęście ich nie było w środku, byli w ukryciu, więc im się nic nie stało. I tak wygląda ta praca. Trzeba być naprawdę niesamowicie odważnym, by działać w takim miejscu. A przy okazji, gdy poznajesz takie osoby, które są medykami, moje pierwsze spotkanie zarówno z Ukraińcami, jak i z Polakami, są bardzo spokojne osoby, też właśnie z poczuciem humoru. Nie wyglądają na jakichś szaleńców, którzy jadą w bój, żeby poczuć adrenalinę, tylko są bardzo tacy stonowani, jednocześnie uśmiechnięci i ciężko właśnie połączyć. To jest taki dysonans, gdy widzisz, co oni robią na co dzień i że za na przykład 2 godziny po tym spotkaniu jadą w bardzo niebezpieczne miejsce, żeby działać.
Na koniec jeszcze jedna rzecz, bo w Polsce trwa teraz kampania prezydencka, już zaczęła się na dobre i są tacy kandydaci, którzy grają trochę na tych antagonizmach polsko-ukraińskich, na zaszłościach. Wiadomo, że ta historia była trudna, krwawa. Czy tam na froncie, gdzie są i Polacy, i Ukraińcy, w ogóle ten wątek się pojawia trudnej historii, trudnej przeszłości? I jak odbierane jest granie właśnie tą przeszłością po to, żeby zbijać swój kapitał polityczny?
Na pewno tu jest dużo pracy do wykonania w temacie zrozumienia przez stronę ukraińską historii, która się wydarzyła między naszymi narodami, ponieważ bardzo często oni nie znają tej historii.
Oni nie mają pojęcia.
Nie mają pojęcia.
O rzezi Wołyńskiej.
Na przykład o rzezi Wołyńskiej w ogóle pierwszy raz słyszą na przykład teraz. I też łączenie, czy taka, gdy ktoś pierwszy raz wyjeżdża i widzi w Ukrainie dużo czarno-czerwonych flag, to może mu się wydawać, że to jest na przykład antypolska jakaś ekipa. No nie, to jest akurat związane, ich postrzeganie tego kultu jest zgoła inne niż my często w Polsce mamy percepcję. Jakby to im pomaga w walce o ich niepodległość w tym momencie, a kompletnie 90% osób nie ma pojęcia, że nam bardzo źle się kojarzą te
bardzo. No myślę, że to jest praca do wykonania dla nauczycieli historii i tych ukraińskich, i tych polskich. Tak, żeby te wszystkie kwestie wyjaśniać, nie dając paliwa tym, którzy nie życzą dobrze ani państwu ukraińskiemu, ani państwu polskiemu.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Maciej Zygmunt, który właśnie wrócił z Ukrainy, fotograf i filmowiec. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.